Na początek tego wydania mamy istotne informacje dla kierowców. Są utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Za chwilę szczegóły. Czy podpisanie umowy Unii Europejskiej z blokiem gospodarczym Mercosur jest już przesądzone? Posłuchajcie ustaleń naszej dziennikarki. W faktach mamy również dla Was zaproszenie. Jutro w cyklu Twoje zdrowie będziemy podpowiadać Wam, jak dobrze wykorzystać urlop. Uwaga kierowcy, na podkarpackim odcinku autostrady A4. Tylko lewą stroną przejedziecie między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów w kierunku Rzeszowa. Tam zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu w tej chwili pracują służby. Uważajcie! Polska przygotowuje się do akceptacji przez Unię Europejską umowy Mercosur, liberalizującej handel z krajami Ameryki Południowej. Dziś szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski uda się do Paryża na spotkanie w tej sprawie z minister rolnictwa Francji. Warszawa i Paryż najbardziej sprzeciwiały się tej umowie, obawiając się zalewu rynku tanimi i niespełniającymi unijnych wymogów produktami rolnymi. Czy przyjęcie przez Brukselę umowy Mercosur jest nieuniknione? To ustalała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Z moich informacji wynika, że przyjęcie przez Unię umowy jest w zasadzie przesądzone. Po wprowadzeniu przez amerykańską administrację ceł na produkty z Unii, przeciwnicy tej umowy znaleźli się w defensywie, bo większość chce otwarcia nowych rynków zbytu. Francja chce aneksu do umowy z dodatkowymi zabezpieczeniami dla rolników. Siekierski wyraźnie ten postulat popiera.
Muszą być mechanizmy, bo inaczej ta umowa nie będzie miała akceptacji ze strony rolników.
Złagodzić obawy rolników ma na przykład specjalny fundusz, z którego wypłacano by rolnikom odszkodowania za ewentualne straty. Komisja Europejska chce w lipcu przedstawić przetłumaczony tekst umowy do akceptacji przez kraje członkowskie.
Ten temat powróci dziś rano w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polecam już teraz. W faktach teraz Floryda. Ruszyła tam budowa aligatorowego Alcatraz. Ośrodka dla imigrantów powstaje na zamieszkałych przez aligatory i pytony mokradłach. Jak podaje Washington Post, w niedzielę przeciw planom otwarcia tego obiektu protestowało około 300 osób. Ośrodek ma pomieścić około 1000 osób i ma być punktem kompleksowej realizacji planu masowych deportacji, jakie zapowiedział Trump. Na rozległych subtropikalnych mokradłach na południu Florydy żyje m.in. pyton birmański. Co roku węży biorą udział w akcji polowania na ten inwazyjny gatunek.
Aktualny obraz faktów.
Do przyszłej środy Sąd Najwyższy powinien rozstrzygnąć o ważności wyborów prezydenckich. Wpłynęło 50 tysięcy protestów. Na wiele pytań nie ma odpowiedzi, zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Zatem co w katalogu niewiadomych?
Nie wiadomo, czy i w jakiej skali dojdzie do ponownego liczenia głosów, a tym bardziej, czy jego wyniki będą miały wpływ na ostateczny wynik wyborów. Nie wiemy nawet, czy Sąd Najwyższy zdąży na czas rozpatrzyć protesty, zwłaszcza, że część z nich wiąże się z ponownym liczeniem. Zastrzeżenia dotyczą też Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która nie jest sądem, a jednak ma orzekać o ważności wyborów.
Jaka jest różnica między brakiem stwierdzenia ważności, a stwierdzeniem przez organ, który do tego nie ma uprawnień?
Pyta retorycznie profesor Marek Chmaj, według którego prezydentura Karola Nawrockiego może wynikać tylko z konstytucyjnego domniemania ważności jego wyboru. Nie jest jednak nawet jasne, czy podważenie tego domniemania nie nastąpi później w wyniku postępowań prokuratorskich związanych z badaniem fałszowania wyborów. W takim miejscu historii jesteśmy. Raczej niechcący.
Zostawiamy teraz politykę. Letni odpoczynek może być okazją do poprawy swojego stanu zdrowia. Jak dobrze wykorzystać urlop, będziemy Wam podpowiadać w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Wakacje to dobry czas nie tylko na odpoczynek i na regenerację.
To doskonały czas, żeby zwiększyć dawkę ruchu, bo to najlepsze, co możemy zrobić dla swojego zdrowia. Jednak po całym roku spędzonym za biurkiem, ten ruch trzeba dopasować do naszych możliwości. Będziemy Wam mówić, jak poprawić kondycję, ale nie nabawić się kontuzji. A dobry urlop to nie tylko oddech dla ciała i umysłu.
Daje nam też energię. Daje mnóstwo fantastycznych doświadczeń, wspomnień, też taki magazyn dobrych emocji, które można poczuć wewnątrz.
I później w trudnych chwilach do tego magazynu dobrych wspomnień wracać, tłumaczy psychoterapeutka Kinga Pluta z Przychodni Lekarskiej Warszawa Wola Śródmieście.
O rady specjalistów pytała nasza reporterka Magdalena Greinert. Słuchajcie nas od samego rana, bo dobrze spędzony urlop pozwoli z zapasem sił powrócić do pracy. A jak jesteśmy przy temacie odpoczynku, to już teraz polecam Wam kolejne fakty. W nich odwiedzimy Tatry. Tam w tym tygodniu między długim czerwcowym weekendem a początkiem wakacji można spotkać wielu turystów.
4-5 dni i wracamy zaraz do domu, a dopiero później na wakacje.
Oceny wystawione, wyjechaliśmy.
Wypad. Przed wakacją.
Bądźcie koniecznie z nami o 3:00. Teraz w faktach czas na rozmowę. Po kilku latach przerwy piłkarska Wisła Płock wróciła do ekstraklasy. Nawciarze pokonali w barażach Polonię Warszawę i Miedź Legnica. Jednym z architektów tego sukcesu jest trener Mariusz Misiura, z którym o nadchodzącym sezonie, transferach i współpracy z nowym dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
Trzeba drużynę wzmocnić. To jak, już po rozmowie z panem dyrektorem Kucharskim?
Tak, jakby tutaj chwalę sobie bardzo od początku naszą współpracę, bo czasami zdarza nam się rozpocząć, nie wiem, pisanie wiadomości o 7 rano, a kończyć o 23, więc jakby tutaj i ja, i dyrektor, i myślę, że i prezesi rozumieją, na jakim etapie jesteśmy, że potrzebujemy tych wzmocnień kilka i zrobić jak najszybciej, więc tutaj do późnych godzin dużo rozmów z agentami, z potencjalnymi zawodnikami. Staramy się też bardzo mądrze do tego podchodzić, wybrać tych właściwych o charakterystyce, której potrzebuje nasza drużyna. Mam nadzieję, że już teraz pojedynczo zawodnicy zaczną dołączać do naszej drużyny, zgrywać się z naszą tutaj drużyną jako grupa, jako, że tak powiem, w takim aspekcie taktycznym, zrozumieć, jak chcemy grać i sprawić, że będziemy po prostu silniejsi, gotowi na konfrontację z zespołami Ekstraklasy.
Czyli pan też trochę naciskał, żeby to były szybkie transfery, a nie last minute, czekanie na okazję.
Tak, jakby właściwe. To jest chyba takie słowo właściwe. Tak samo bardzo mi zależało, żeby zachować cały sztab szkoleniowy i jeszcze go wzbogacić o dwie osoby. Razem na kursie UEFA Pro jestem z Tomkiem i z Bartkiem, którzy do nas dołączyli z Krakowi i z Lecha i znam ich warsztat, znam ich niesamowity potencjał i umiejętności, więc bardzo mi zależało, żeby dołączyli do naszego sztabu. Wtedy wierzę, że ta nasza praca będzie jeszcze bardziej wydajna i przełoży się na to, że będziemy się lepiej prezentowali na boisku.
Jeśli chodzi jeszcze o piłkarzy, transfery potencjalne, szukacie bardziej w kraju czy za granicą? Pan dał taką sugestię, że nie wiem, tak jak na przykład Widzew teraz zrobił hasło. Budujemy drużynę przede wszystkim z Polaków. W Wiśle te proporcje są w miarę wyważone, prawda? Mogą pójść w którąś stronę teraz?
Powiem szczerze, że każdy klub, mając bardzo dobrego Polaka, dba o niego dobrze i podpisuje z nim długi kontrakt. I dzisiaj jesteśmy zainteresowani kilkoma polskimi zawodnikami, nawet grającymi w pierwszej lidze, ale najczęściej oni mają długie kontrakty, kwoty, jakie za nich się krzyczy. No, najnormalniej się nas nie stać, więc wtedy szukamy gdzieś tam na rynku zachodnim. Tak jak mówię, sam spędziłem 12 lat poza granicami Polski. Lubię zawodników z różnych narodowości, o różnej kulturze, z różną religią. Nie mam z tym problemu, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że zrobimy, nie wiem, 5-6 transferów i te proporcje będą takie wyważone 3-3, że trzech Polaków, uda nam się ściągnąć trzech zawodników z innej narodowości. Sprawdzają nam się w zespole Hiszpanie, sprawdzają nam się zawodnicy tutaj ze Skandynawii, więc jakby te kierunki są dla nas takie, bym powiedział, priorytetowe i wierzę, że tutaj za chwilę dyrektor sprowadzi nam zawodników o wysokiej jakości.
A to też o to chodziło, żeby ściągnąć człowieka z doświadczeniem. Jak mniemam, Radosław Kucharski pracował, no między innymi w Legii. To jest chyba taki najmocniejszy punkt w jego karierze.
Tak, jakby tutaj w momencie, kiedy dyrektor Dariusz Tylka wrócił do Śląska Wrocław, to w takiej prywatnej rozmowie z prezesem Starczukiem jakby dopytywałem, jakiego charakteru dyrektora prezes szuka i bardzo się cieszę, że jakby postawił na dyrektora doświadczonego, dyrektora, który pracował.
Bo uważam, że... Tam było pytanie takie, czy Radosław Kucharski będzie okej ze strony kogoś z zarządu, czy pan wcześniej wiedział? Nie?
Chyba by było niestosowne, żeby trener wybierał sobie dyrektora, ale jakby prezes gdzieś tam mi zakomunikował, że najbliżej jest do dyrektora Radka, więc jakby tutaj cieszę się, że jakby takim doświadczeniem teraz się z nami dzielił. Mam, że duże kontakty, bo nawet teraz jak patrząc, jakich piłkarzy czasami nam proponuje, to widać, że rozeznanie na rynku w całej Europie ma duże. No i mówię, teraz musimy zrobić wszystko, żeby ten zawodnik, obojętnie w jakiej narodowości, uznał, że Wisła Płock jest dla niego atrakcyjną opcją, atrakcyjnym zespołem i też jakby będzie czuł, że trener czy sztab go rozwiną.
Kończąc temat transferów, jest jakiś określony budżet czy sytuacja, która często się powtarza w polskich klubach, że najpierw musimy sprzedać, dopiero z tego będą pieniądze na ewentualne ruchy do klubu?
Nie, z tego co tam wiem, to stać nas na to, żeby pozyskać 4-5 zawodników w miarę w takich rozsądnych kwotach. Mi zależało, żeby ten trzon drużyny, który zrobił awans, został pełni, bo jakby uważam, że wtedy mamy taki bardzo silny fundament i na tym silnym fundamencie teraz wzmocnimy drużynę i będziemy jeszcze lepsi, więc jakby cieszę się bardzo, że praktycznie ze wszystkimi zawodnikami, którzy grali w poprzednim sezonie w dużym wymiarze czasowym, kontrakty są przedłużone, tak samo ze sztabem, więc jakby to mi daje taki silny fundament. Teraz musimy zrozumieć, która formacja, która pozycja wymaga jeszcze większej rywalizacji.
A które?
I na pewno na pozycji numer 9 chcielibyśmy jednego napastnika o takiej charakterystyce szybkościowca. Chcielibyśmy wzmocnić naszą drużynę lewym wahadłowym. W czasie sezonu na pozycji numer 6 grało czterech zawodników, Dani Paczeko, Kuni, Krystian Pomorski i Denis Bosniak, więc jakby tutaj chcemy też tą pozycję ustabilizować i zależy nam na ściągnięciu takiej, bym powiedział, bardzo agresywnej szóstki. Markus Sangre na tą chwilę jest takim zawodnikiem, który po wypożyczeniu Przemka Misiaka nie miał praktycznie rywalizacji i też jakby tutaj chcemy to zmienić. Też dzisiaj w sparingu bardzo dobrze pokazał się Przemek Misiak, więc jakby też my musimy przyjrzeć się tym takim, bym powiedział, młodym wilczkom, którzy czy byli na wypożyczeniach, czy grali w drugiej drużynie. I ja też jestem takim człowiekiem, który chciałby od czasu do czasu dać jakiś taki nieoczywisty wybór jakiemu zawodnikowi młodemu, pomóc w zrobieniu kroku do przodu i być może w tym momencie też tak będzie.
Rzuci pan kilka nazwisk, kto może być wiodącym młodzieżowcem w przyszłym sezonie Wisły Płock? Czy zamierzacie kogoś jeszcze sprowadzić, a może już uważa pan, że po prostu wystarczą ci zawodnicy, którzy są na miejscu?
Bardziej się skupimy na tych, których już mamy, bo jakby poświęcamy dużo czasu, żeby na przykład Borowskiego rozwijać. To jest chłopak 2007, dostał bardzo dużą liczbę minut, meczy. Nawet zagrał w finale w pierwszym składzie z Miedzią Lignica, tym barażowym. Wrócił do nas Oskar Tomczyk z Bolonii, Truzik, który był na wypoczynku ze Stalowej Woli. Więc jakby uważam, że mamy taką grupę młodych zawodników i teraz my musimy dokonać takiego trudnego wyboru. Co dla danego zawodnika jest najlepsze dla klubu? Czy jeszcze ich wypożyczyć pół roku, cały czas obserwować i później postarać się do nas, żeby wrócili? Czy jakby troszeczkę zachować się tak selfish, że obojętnie czy będą grali, czy nie, to chcemy ich zachować tutaj u siebie. Więc jakby tutaj musimy na pewno z dyrektorem, z prezesem, z zawodnikami porozmawiać, co będzie najlepsze dla ich rozwoju, co będzie najlepsze dla drużyny.
Taktyka 3-5-2 w przyszłym sezonie, to już pan trochę zdradził, mówiąc, że rozglądacie się za wahadłowym.
Tak, jakby dzisiaj graliśmy, takim naszym fundamentem jest 3-5-2, ale cały czas ten nasz system 3-5-2 się rozwija, cały czas go modyfikujemy. Uważam, że zawodniki w tym modelu też się coraz lepiej rozwijają. My lubimy bardzo dużo rotować na pozycje, więc ci zawodnicy nie są przywiązani tylko i wyłącznie do jakiejś pozycji, tylko uważam, że idziemy z trendem jak na świecie, dużo rotujemy, dużo zmieniamy. Co najważniejsze, ja mam takie poczucie, że ci zawodnicy są coraz lepsi, coraz lepiej prezentują się na boisku i co najważniejsze, coraz lepsze wyniki osiągają.
Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z trenerem Wisły Płock Mariuszem Misiurą znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.